Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam po miesięcznej nieobecności w radiu. Bardzo, bardzo serdecznie witam ojca Dawida i cieszę się, że dany nam jest czas dzisiaj, chociaż krótszy, na audycję dla chorych, ale równocześnie też cieszę się, że miałam możliwość wysłuchania transmisji z Dożynek. Wczoraj osobiście byłam przez jakiś czas na Dożynkach w mojej rodzinnej miejscowości, na Dożynkach powiatowo-gminnych w Papowie Biskupim, więc to wszystko jakoś ładnie się łączy. I tak z moim gościem, którym dzisiaj jest siostra Zygmunta Kaszuba, karmelitanka, podsłuchiwałyśmy troszeczkę transmisji. Witam siostry bardzo serdecznie.
Witam serdecznie pani Basiu i witam was także, kochani słuchacze Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Siostro. Teraz i zawsze.
Siostro, bardzo się cieszę, że mimo iż siostra wiedziała, że będziemy miały mniej czasu, to jednak siostra przyjęła to zaproszenie. A sprawa, przyjęła siostra zaproszenie, bo sprawa jest bardzo ważna. Prawda? Powiem tak dla słuchaczy, którzy może pierwszy raz słyszą siostrę Zygmunta albo pierwszy raz słuchają tej audycji, to powiem, że siostra Zygmunta już 25 lat temu, tak, w Toruniu poznałyśmy się, kiedy siostra prowadziła tu pracę na rzecz osób potrzebujących na zasadzie caritas parafialnego, ale też caritas takiego miejskiego, ale później siostra wróciła na misję, wróciła do Burundi. I proszę powiedzieć o tym powrocie i o tym, dlaczego siostra tam wróciła, będąc już wiele lat tam wcześniej.
Powołanie misyjne to niezasłużony dar Boży. Równo 50 lat temu dana była mi ta łaska, że zostałam oddelegowana przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus do założenia pierwszej naszej placówki w Afryce Centralnej, blisko Równika. Akurat obchodzi mi jubileusz 50-lecie. Moim zadaniem było leczenie chorych, zorganizowanie leprozorium dla tędrowatych. Podjęłam odpowiednie studia w tym kierunku, a bezpośrednio zostałam przygotowana przez sługę Bożą dr Wandę Błyńską. I odbyłam praktykę w jej leprozorium w Burlubie. Ona też przylatywała do Burundi, aby mnie ukierunkować i ustawić do pracy.
I też radiosłuchacze na pewno wiedzą, bo o pani doktor Wandzie Błyńskiej wielokrotnie mówiliśmy w tej audycji, zresztą była gościem wiele razy tych audycji, że też związana była z Toruniem.
Tak, pani doktor, nawet jak już wróciła na emeryturę, to odwiedzała tu swoją kochaną przyjaciółkę. Tak. Tu w Toruniu, z Toruniem była bardzo, bardzo związana.
Tak, siostro, Burundia. Ja muszę powiedzieć, że wczoraj jadąc na te Dożynki między innymi, ale też po to, żeby odwiedzić rodzinę, moją siostrę szczególnie, czytałam sobie o Burundi, o której już sporo wiedziałam, bo przecież z siostrą spotykam się już tu kilka razy w tych audycjach, ale uderzyło mnie, jak bardzo trudne tam są, były i są te relacje społeczne, powiedziałabym. Ja mówię to tak najogólniej. Chodzi o pewne tarcia, które tam są. I myślałam sobie, bo nie chodzi o to, żebyśmy o tym mówiły, siostro, ale myślałam sobie, czytając o tych mordach, o tych różnych przewrotach, o tym wszystkim, co się tam działo i pewnie teraz też różne rzeczy się dzieją, pomyślałam sobie, jak bardzo trudna jest sytuacja misjonarzy. Jak wy możecie się tam znaleźć?
Kochani, zanim opowiem wam o tych trudnych sytuacjach, bo mamy czas krótki, najpierw pragnę wam tak z całego serca podziękować za waszą modlitwę, za cierpienie ofiarowane w intencji misji, za ofiarowane Bogu te nieprzespane często noce i tym, którzy pomogli nam, pomagają nam materialnie, którzy mnie słyszą w tej chwili. Wam wszystkim pragnę z całego serca podziękować za waszą misyjność, bo dzięki waszemu zaangażowaniu, kochani, my możemy tam pracować, możemy tym ludziom służyć. Czujemy się jak małe łódeczki rzucone na wielki nurt wody, a tą wodą jest wasza modlitwa, której nic nie zastąpi. Misjonarz bez tej pomocy nie da rady, nic nie zrobi. Potrzebuje waszej modlitwy, by trwać na stanowisku, by dzielić się wiarą. A wy przez wasze cierpienie, waszą modlitwę, tą wiarę przekazujecie tym ludom, tym milionom poganów, którzy jeszcze wiary nie znają, którzy nic o Bogu nie słyszeli. A do tych krajów należy Burundi. Tam pierwsi misjonarze dotarli zaledwie przeszło 120 lat temu, a nam już przypadło od 50 lat tam służyć. Więc mogłam jeszcze spotkać pierwszych misjonarzy.
Siostro, i jaką rolę siostra tam, albo siostry zgromadzenie pełni?
Najpierw polecieli tam ojcowie karmelici Bosi na zaproszenie biskupa, a my po odpowiednim przygotowaniu poleciałyśmy tam we dwie. I moim zadaniem było zajęcie się chorymi. Pod tym względem miałam przygotowanie medyczne, które uzupełniłam na medycynie tropikalnej we Francji, w Lyonie. I moim pierwszym podstawowym zadaniem było zajęcie się trędowatymi, zorganizowanie leprozorium, ponieważ były całe wioski trędowatych zostawione, opuszczone przez protestantów. Ale gdy ja tam przybyłam, to tłumy chorych gromadziły się koło domku misjonarza, przynoszono chorych w długich takich opałkach z dwoma drągami.
Chorych na różne choroby.
Choroby, nie tylko trędowatych. Najwięcej było ludzi opuchniętych z głodu, szczególnie dzieci, bo fasola, którą uprawiają na zboczach gór, bo to jest Burundi, to taki górzysty kraj, mówią kraj tysiąca gór. Często deszcz, słońce zniszczy ich plony i zawsze w Burundi, zawsze w Afryce ludzie coś znajdą, jakieś bulwy, trawę, ale jeśli im brakuje białka, a fasola jest jedynym tam dostępnym źródłem białka roślinnego, to oni dostają zatrucia pokarmowego, które objawia się obrzękami, odbawieniem skóry, włosów, apatią. W ostatnim etapie skóra pęka i następuje śmierć. I nie mogłam się tylko trędowatymi zająć. Zresztą jak trędowaci do nas docierali, a oni nie mają dłoni, często nie mają stóp, bo im odpadają członki z powodu infekcji, tą bakterią trądu, oni zostawiają po sobie ślady, krwawe ślady, raniąc się, nie czują tego. Więc trzeba było im zorganizować ambulatoryjną opiekę. I tośmy stopniowo mogli tego dokonać. Pierwszych pacjentów przyjmowałam w szałasie z trawy. Dziury sobie porobiłam, tak żeby widzieć coś jaśniej w środku. A teraz już jest zorganizowany, już jest szpital. Już przejmują ten szpital lekarze, pielęgniarki.
I teraz nasze siostry afrykanki. Jest inne zadanie.
I ja w ostatnich 4 latach otrzymałam już szpital. Funkcjonuje, są operacje przeprowadzane, oddziałuje na jakąś 1/3 kraju, służąc ludziom. I moim zadaniem było zajęcie się dziećmi. Bo w Burundi każde dziecko jest skarbem. Każda niewiasta chce mieć jak najwięcej dzieci. Ale te dzieci nie mają szansy do rozwoju.
Do przeżycia.
I pewnie. Do przeżycia. Mm-hmm. niewiasta, która poczuje się w stanie błogosławionym, tak się wysmaruje oliwą, ubranie swoje wypierze, że można ją w tłumie poznać. Jest roześmiana, oczy się śmieją, błyszczą, bo ją Bóg pobłogosławi. I im więcej tych dzieci ma, tym delikatniejsze, nieznaczne imię nadaje, żeby Bóg nie zorientował się, że już tych dzieci wystarczy. Ale niestety nie mają często pokarmu, więc te dzieci umierają, albo już bliźniaki, to już są takie ceremonie nie do zaakceptowania przez czarowników, że zawsze jedno umrze. Więc one niosą na misję te dzieci. Przychodzą do nas i szukają ratunku, bo misja tamto, koniec, to jest jakby oaza na pustyni. I misjonarz, oprócz głoszenia Słowa Bożego, staje przed tymi problemami. Buduje kościoły, szkoły, szpitale, my się włączamy w te wszystkie prace, ale musi to być potwierdzone przez dzieła miłosierdzia. I tu w tym punkcie, nie tylko w punkcie wiary, przekazywania wiary, ale w punkcie tych dzieł miłosierdzia, my musimy być razem. Wy misjonarze w waszych domach, często przykuci do łóżka, a my tam na froncie działamy razem. I tylko to może dać rezultaty.
Siostro, ale tak sobie myślę, że poważyła się siostra, bo pomysł szkoły to pewno w dużej mierze siostra była tym spiritus movens, jak to się mówi. I siostra się poważyła na takie dzieło, nie mając właściwie środków.
Tak, pozbieraliśmy setkę takich bardzo, bardzo zaniedbanych dzieci, żeby ich dożywić, pozbawić pasożytów przewodu pokarmowego,
i w
usunąć spod paluszków
właśnie, tak.
Całe gniazda pcheł, bo one przypominały pęcherzyki. I tym dzieciom zaczęliśmy prowadzić program przedszkola. Jak one odżyły, to nie chciały nas opuścić, żeby ustąpić innym chorym, biednym dzieciom miejsca.
Które się pewno zwiedziały o tym.
Kuczowały przed domem. Nie chciały odejść, bo one chciały się uczyć. One pojęły, że to przedszkole to już jest szkoła. I była pilna potrzeba. Nie było wiadomo, co z tym zrobić. I była pilna potrzeba zbudowania szkoły. Tam istnieją szkoły, rzadkie są. Mało jest szkół, mało nauczycieli. Ale jeśli jest już jakaś szkoła, to tam się wciska około 8 rano ze 120 dzieci do jednego pomieszczenia, jeden nauczyciel. Inne krążą w koło i około południa wciska się następna grupa.
Następna zmiana.
Bez żadnych pomocy. I tak jest, że
po
9 latach programu szkoły podstawowej nie umieją czytać i pisać. Ale natomiast pamięć mają wspaniałą, bo na pamięć powtarzają za nauczyciele. Taki jest los. I teraz trzeba było, ale nie było środków, więc dlatego te akcje, poparafia, to wołanie SOS, bądźmy razem, pomóżcie. No i z tym, co się dało uzbierać.
Jaka jest sytuacja teraz? Ja tak przepraszam, wyruszyłam. Ale mamy jeszcze 15 minut tylko.
I zbudowaliśmy 3 proste, barakowe budynki, w których uczy się już przeszło 300 dzieciaków. Są zdyscyplinowane, szczęśliwe.
I chcą się uczyć.
Wyróżniają się, bo poszliśmy mundurki. Bardzo się chcą uczyć, bo są szczęśliwe. Ale gromady dzieci koczują przy misji, koło szkoły, bo one by się też chciały uczyć. I powstała znów wielkie SOS. Trzeba rozszerzyć szkołę, trzeba dobudować następne budynki, żeby przynajmniej 700 dzieci można było przygarnąć. I znowu na nowo akcja, i znowu na nowo apel. Pomóżcie, bądźmy razem. I znów rozpoczęliśmy. I oto teraz jestem, aby wam podziękować, kochani, bo czwarty budynek już powstał. W tej pierwszej części jest w klasie Najświętszy Sakrament, jest Pan Jezus, który będzie przeniesiony do kaplicy, która jest w nowym budynku, przewidziane miejsce na kaplicę duże. Dzieci się modlą, żebyście wiedzieli, jak one recytują różaniec, jak one śpiewają. Jak takie 300 dzieciaków małych, to jednym głosem, jakby to był wielki chór. One modlą się za ofiarodawcę, one modlą się za was, bo wiedzą, kto im daje to szczęście. I teraz ja jestem, no za 2 tygodnie odlatuję tam do nich, by wprowadzić następne grupy. Ale jak zaczynałam ten 4. budynek, jeszcze byliśmy na poziomie fundamentów, to one już gromadnie przychodziły i prosiły, by im pokazać, gdzie będzie ich klasa. Każdy z tych dzieci chce się zaopatrzyć w medalik. Medalik niepokalany, medalik szkaplerzny. Bo bardzo kochają Matkę Bożą. Bo Matka Boża, każda mama to jest jakby synonimem, symbolem Najświętszej Marii Panny. Bo skoro mama jest tak dobra, że ona z dzieckiem się nigdy nie rozstaje, nawet przy ciężkiej pracy ma je przymocowane do pleców, to cóż dopiero z mamusią Pana Jezusa? I chcą się zaopatrywać w te medaliki, wieszają je na hakach w swoich chatkach afrykańskich. I każda chatka to jest jakby kaplica.
Ale mówi siostra o dzieciach, o chrześcijanach, a przecież
dajemy medaliki bez wyjątku.
I chcą brać pozostałe.
Chcą brać medaliki. Nie pytamy jakiegoś ty wyznania. Jeśli dziecko chce, jeśli dorosły chce, dorośli wyciągają ręce po medaliki, to dajemy. Tylko jeden warunek. Pozdrów mamę Pana Jezusa. Chrześcijanie wiedzą jak. A ci, którzy nie wiedzą, no to swoimi słowami.
A proszę powiedzieć przykład tego chłopca. A
który... Przychodzi do mnie chłopczyk, któremu dałam medalik na takiej mocnej dratwie. My je mocujemy, żeby nie pogubiły. I przychodzi za jakieś 3 dni, widzę, że nie ma medalika. I mówię, a gdzie ty masz medalik? A, moja mama to jest umuproti. Umuproti jest zawsze protestantką. I ona nie chce, żebym ja medalik nosił. Ale ja ją schowałem i co dzień idę ją pozdrawiać. A jak ty pozdrawiasz? A dzień dobry, mamusiu Pana Jezusa. Mamy takie przykłady. Tak. Na przykład w tych dzieci, które się już uczą, są dzieci muzułmanów. I taki przykład charakterystyczny jednej dziewczynki. Tak lamentowała w domu. Tak przekonywała rodziców, że ona chce być chrześcijanką, że w końcu przystali, żeby ona przyjęła chrzest i pierwszą komunię świętą. I tej wiosny, tym roku, ona była chrzczona, ona przyjęła pierwszą komunię świętą i od szkoły ich chatka jest jakieś godzinę marszu. U nas msza święta w kapli jest o 6:30 rano, to dziecko jest prawie codziennie na mszy świętej. I mamy taki inny przykład. Okazało się, że chłopiec, który ma już do 5. klasy teraz zdał, jest nieochrzczony. No i ja odwiedziłam jego rodziców. Długo, z 1,5 godziny,śmy szli, żeby nas tam zaprowadził. Okazuje się, że rodzice należą do sekty. Dlatego to dziecko jest nieochrzczone. I ich się pytam. No, dziecko chodzi do szkoły katolickiej i oni się nie boją, że przejdzie na katolicyzm. Oni mówią, siostro, nie mamy nic przeciwko temu. Bo chłopiec bardzo chce być ochrzczony i on marzy, żeby być kapłanem. I my nie mamy nic przeciwko temu. Także się zgodzili rodzice i on będzie ochrzczony na wiosnę przyszłego roku. Żadnej lekcji religii, która jest poza zajęciami szkolnymi, nie opuści.
Siostro, chciałabym wrócić, ponieważ no, planowo powinniśmy skończyć o godzinie 14:00. Zobaczymy, czy ojciec Dawid da nam chociaż 5 minut. Tak teraz tu się, jak to się mówi, potocznie przymawiam, ale zobaczymy. Siostro, wróćmy do szkoły, bo siostra mówiła o tej szkole, która właściwie nie ma efektów w tym szkolnictwie takim, nie wiem, publicznym można to nazwać, czy że nie ma takich efektów, no jak byśmy się spodziewali. Bo i chciałam zadać pytanie na kanwie tego, co siostra powiedziała. Z jaką wiedzą, czy z jakimi umiejętnościami, możliwościami wychodzą dzieci po tej szkole, którą wy to zaledwie parę lat robicie, pracujecie, więc może nie ma jeszcze takich doświadczeń.
Więc nasza szkoła jest zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty. Realizujemy program Ministerstwa Oświaty. Oni nam najpierw, jak jeszcze budynków nie było, pozwolili w prowizorycznych warunkach, bardzo prowizorycznych, w szopach prowadzić program. Ale jest ta szkoła model. bo dzieci mają pomocę, że, ponieważ one przychodzą, nie mają, niektóre nie mają w ogóle ubranka, niektóre mają bardzo zniszczone.
A więc szkoła to nie tylko nauka, ale taka opieka,
opieka
jak gdyby
nad tymi dziećmi,
tak?
I przygotowanie do życia, przyszłego życia. Najpierw sprawa higieny, odrobaczywienia, oczyszczenia rączek i nóżek, których jest pełno tych pyłek, które atakują nas tak, że poszyliśmy im mundurki, żeby ich zrównać, tą biedę, żeby nie było różnicy między nimi. I niestety musimy im dać jeść, bo one przychodzą bez jedzenia. Bo mama Murzynka dopiero o 16 od rana haka to pole motyką, to dopiero około 16 dopiero zaczyna schodzić. I jeśli ma starsze dzieci, które patyków nazbierają i wodę przyniosą, to dopiero gotuje jedzenie. A jeśli są małe dzieci, to ona musi sama to jeszcze poszukać. Więc my im dajemy jeść także. I nie tylko programu się uczą, programu wiedzy, ale one się uczą przygotowania do życia. Bo ta bieda tam ludzi jest tak skrajna, niewyobrażalna w naszych warunkach. Więc dzieci się uczą, jak uprawiać pole. Jest pole, razem pracujemy. Jak hodować. Są krowy. Już mamy już krowy jedno, już cielątko teraz, także już próbują mleka. Taka rasa specjalna, która daje trochę mleka, bo te tradycyjne krowy, to takie zebu z wielkimi rogami, mleka nie daje. Są świnki, są kury. Także one w tym wszystkim uczestniczą, żeby wiedziały. Bo w tradycji ludu to nie ma zwyczaju zwierzęciu dać jeść. Zwierzę musi sobie same nazbierać.
Tak, siostro, bo wiele razy czytałam jakieś artykuły czy jakieś opracowania na temat znaczenia szkoły tam właśnie na terenach misyjnych, powiem tak najogólniej. Bo często te dzieci, które nie mają możliwości nauki, są jak gdyby wyciągane do jakichś, nie wiem, do jakichś grup i uczone, na przykład, powiem najdelikatniej, uczone agresji.
Tak, zapobiegamy tym, bo
szkoła daje inną perspektywę.
Szkoła daje rozwój. One, nam bardzo zależy, żeby one nie musiały migrować, żeby te rasy Tutsi, Hutu z sobą nie walczyły, żeby się wzajemnie nie
zabijały. Żeby te dzieci nie były wykorzystywane od małego, nie uczone, tak?
Żeby one się wzajemnie kochały, wzajemnie uzupełniały i żeby im bardzo zależało na rozwoju ich kraju. Żeby one były dumne ze swojego kraju, ze swoich rodzin. Bardzo nam na to zależy. Wprawdzie nie ma żadnego przemysłu w tym kraju. Te poletka są małe. Na zboczach gór jest duże zaludnienie, bo jest przeszło 400 osób na metr kwadratowy. Zamieszkały te 10-milionowe społeczeństwo zajmuje zaledwie 27 tysięcy kilometrów kwadratowych i muszą walczyć o przeżycie. Ale jakby oni się rozwinęli, jakby oni się nauczyli uprawiać, to by im naprawdę by mogli żyć lepiej.
A więc bardziej zależy wam, żeby przygotowywać zależy wam na takim całościowym przygotowaniu do życia, tak?
Do życia.
Takim praktycznym, tak?
Dla starszej młodzieży organizujemy szkoły gospodarcze. My prowadzimy dwie szkoły gospodarcze, gdzie one się uczą murarki, one się uczą szycia. Po 3 latach dostają maszyny takie na kołowrotki, że na zboczach, na rynkach już sobie potrafią przeszyć, zarobić jakiś grosz, że
A siostro, bo cały czas taki mam niepokój. Czy te dzieci, które na przykład skończą waszą szkołę, czy one mają szansę gdzieś później dalej uczyć się? No bo przecież nauczycieli macie. Ci nauczyciele przecież przeszli jakąś edukację, tak? Te osoby, które są. Jak to jest z tą edukacją dalszą?
Więc w państwowych szkołach tak było, że tylko te dzieci rodziców uprzywilejowanych otrzymywały świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, żeby mieć szansę do pójścia do szkoły średniej.
To rozwarstwienie.
Natomiast nasze dzieci otrzymają, my zakładamy, otrzymają świadectwa, bo szkoła jest na wysokim poziomie. Ministerstwo Oświaty jest zadowolona z pracy. Dyrektorką jest nasza siostra, która ma wyższe studia pedagogiczne i my przygotowujemy nasze siostry afrykanki, których jest już przeszło 60, a mamy liczne powołania jeszcze, które się przygotowują, nowicjat, postulant, kandydatki, liczne powołania. My przygotowujemy elity sióstr, żeby one prowadziły te dzieła, a tam, gdzie będzie teraz brakować, to musimy zatrudnić nauczycieli. Są już zorganizowane szkoły średnie. Organizowanie przygotowane z tym, że nie wszyscy mogą, mają miejsce pracy.
Mm-hmm. Ale czy wasze dziecko ma szansę, przypuśćmy skończy waszą szkołę, czy ma szansę dalszej jakiejś nauki?
Może mieć szansę pójść do szkoły średniej. Jest już uniwersytet. Jest już założony uniwersytet w czasie naszej bytności. Tam powstał pierwszy uniwersytet i mamy, nasze siostry studiują też na uniwersytecie. Mm-hmm. I jedna już obroniła w tym roku dyplom lekarza. Także ona już w naszym szpitalu przyjmuje chorych.
Siostro, ponieważ zbliżamy się do końca naszego spotkania, to proszę jakoś tak pokazać nam, jaka jest dalsza perspektywa przed tą szkołą, czy przed tą pracą siostry.
Wracam tam, ale z tą świadomością, że nie jestem sama, że jestem z wami, że wspólnie to dzieło miłosierdzia prowadzić będziemy. Nie mamy czasu na rozmowy, na pytania. Pozwólcie, że wam podam mój numer telefonu 510-806-198. Powtarzam, 510-806-198. Tu w Polsce możemy rozmawiać na ten telefon bez problemu, ale ten telefon ma również WhatsApp, więc jeśli dodamy plus 48 przed 510-806-198, to będę mogła z wami się połączyć nawet w Afryce. Ale wy też musicie WhatsApp mieć,
tak.
Bo inaczej telefon będzie drogo kosztował. Kochani, Bóg zapłać wam za modlitwę. My, misjonarze, razem, niech Maryja, gwiazda ewangelizacji, nas prowadzi. Ona potrzebuje oręża, żeby walczyć ze złem, żeby nas jednoczyć, żeby nie dzielić tych ludów, bo wrogom Maryi zależy na tym, żeby rozróżnić ludzi, żeby i się pokłócili, żeby się rozdzielili, że walczyli z sobą. Wtedy naród jest słaby i zło zwycięża.
No tak, wiadomo, że tak jest. Jak się podzielimy, to nie stworzymy niczego dobrego. Ale to, co siostra powiedziała, to podziękowania, równocześnie ja powiem apel, bo wielokrotnie tutaj w tych audycjach jakoś mówimy do tych osób, które nie chciałam powiedzieć słowa apelujemy, ale zwracamy się do tych osób, które są w domach, które są starsze, chore, które często mają poczucie, że może nic nie mogą dać nikomu, prawda? I nie ma takiej sytuacji, że nie można ofiarować czegoś ze swojego życia, ze swojego serca, prawda?
Nie ma. Modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Modlitwa różańcowa. Nie mam czasu, bo mogłabym wam opowiedzieć, ile my cudów przez modlitwę różańcową tam doświadczyliśmy. Cudów. Wstrzymania wojny. Odzyskania zdrowia. Trwania. Kiedy lufę miałam przy głowie, nic się nie bałam, bo czułam się tak umocniona.
Jak w tym kotle udało wam się przetrwać i tworzyć dzieło. Takie.
Nikt mi, chociaż kościoły były zamknięte, nikt mi nie przeszkodził rozdawania medalików. Idź, niech Cię Matka Boża swoim płaszczem okryje. I my wierzymy i ludzie wierzą. Nasz pierwszy Kościół, w naszej pierwszej misji, którą razem z ojcami karmelitamiśmy zakładali, stał się narodowym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej. Tam są tłumy na 16 października, jak w Warszawie. A co miesiąc przy figurze Matki Bożej zbiera się około 1000 ludzi, całą noc śpiewają, modlą się, tańczą przy ognisku. Rano po mszy świętej, zaopatrzeni w nowe szkaplerze, wracają do ich swoich domów.
Siostro, kiedyś tutaj siostra przyjechała z siostrą, która była ranna. Jak ona się umiewa? Już kończymy, ojcze. Tak, już ojciec nam pokazuje.
Siostra, z którą przyjechała,
tak,
była postrzelona przez bandytę. Chodzi o kulach. I wszystkich pozdrawia i chce bardzo do Polski wrócić.
Dobrze, to na tym skończymy, bo ojciec nam tu pokazuje, że nie da nam ani minuty więcej. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie dzisiejsze, to znaczy audycję dla chorych, w której gościem była i jest jeszcze do tej pory siostra Zygmunta Kaszuba, karmelitanka, Dzieciątka Jezus. Siostro, dziękuję serdecznie. Szczęść Boże na wszystko. Nie mamy czasu, żeby się tutaj właśnie dłużej mówić. Drogim radiosłuchaczom bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, ojcu za życzliwość. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Żegna się Barbara Momot.
Szczęść Boże i Bóg zapłać.